Ten okres to jest duża szansa, żeby Polska stała się jednym z liderów światowego rozwoju energetyki wodorowej. Wodór jest właściwie jedynym nośnikiem energii, który nie jest obciążony geopolitycznie. I brakuje nam trochę odwagi, brakuje nam też kapitału. Opracowaliśmy unikatowy, zresztą opatentowany, system sterowania, zasilania tłokowych silników spalinowych odpadowym wodorem. Niedługo być może jajecznicę na śniadanie będziemy smażyć na wodorze. Odwaga i pieniądze. Odwaga i pieniądze. I proszę Państwa, wydaje mi się, że polskie społeczeństwo jest już w pewnym sensie lepiej przygotowane do przyjęcia nowego nośnika energii.
Gwałtowne zmiany klimatu, których efektów coraz częściej doświadczamy, nieco zintensyfikowały nasze działania związane z transformacją energetyczną. Jednym z kierunków, który budzi tak w Polsce, jak i na świecie bardzo duże nadzieje, jest najprostszy z pierwiastków, czyli wodór. Proton i elektron. W naszym wszechświecie nie ma i nie może być prostszego atomu. Wodór jest z tego powodu najpowszechniej występującym pierwiastkiem w naturze. To główny budulec gwiazd, planet gazowych, mgławic czy obłoków molekularnych. Na Ziemi występuje głównie jako składowa różnych związków, w tym tego najważniejszego, czyli wody. Jego popularność jako potencjalnego źródła energii wynika z dwóch jego cech. Po pierwsze, jego gęstość energetyczna w przeliczeniu na masę jest znacznie wyższa od konkurencyjnych paliw, a efektem spalania, czy też może lepiej powiedzieć utleniania, jest właśnie woda. Jednym z chwytów marketingowych w promocji samochodów wodorowych są pokazy picia wody wylatującej z rury wydechowej. Jednocześnie jednak z bycia najmniejszym na tablicy Mendelejewa wynikają też jego wady. Mały atom trudno utrzymać w ryzach. Przeciska się między łączeniami innych większych atomów kuzynów. Łatwość nawiązywania kontaktów, jak moglibyśmy nazwać wysoką reaktywność tego pierwiastka, powoduje występowanie zjawiska korozji wodorowej. Jest też w połączeniu z tlenem bardzo wybuchowy. Do tego nawet skroplony wodór ma dużą objętość, co w części niweluje zalety jego gęstości w przeliczeniu na masę. Ale te trudności nie zmieniają tego, o czym już wspomniałem. To najbardziej powszechny atom we wszechświecie i budulec cząsteczki wszechobecnej wody. Co do dostępności, paliwo wręcz wymarzone. Dziś instytuty i laboratoria na całym świecie pracują nad tym, żeby tego niesfornego, chemicznego, atomowego malucha w jakiś sposób ujarzmić. Łatwo nie jest i pewnie dlatego wciąż nie wiemy, w jakim stopniu wodór będzie mógł nam pomóc w przeprowadzeniu zielonej transformacji energetycznej. Jednak w praktyce okazuje się, że próba jego implementacji, próba jego zastosowania w energetyce na masową skalę wciąż napotyka na ogromne problemy. Czym one są spowodowane? Jak w ogóle powinna wyglądać efektywna gospodarka wodorowa? Czy wodór jest tak zielony, jak go malujemy? Czym są różne kolory wodoru i jak proporcje między ich ilością wpływają na jego ekologiczne postrzeganie? O tym i o innych niuansach tego prostego, a jednocześnie bardzo trudnego pierwiastka opowie nam profesor Marek Przyrzański z Politechniki Krakowskiej, który tematem wodoru jako paliwa zajmuje się zawodowo od wielu lat. Nie mogę nie zapytać, czy nie mogę nie zacząć naszej rozmowy ze specjalistą od tematów wodorowych. Czy przyjechał pan samochodem wodorowym?
Nie, tym razem nie przyjechałem samochodem wodorowym, chociaż taki pojazd mam w swojej katedrze, którą kieruję, natomiast przyjechałem pojazdem z napędem hybrydowym.
Hybrydowym, ale hybrydowym prąd i benzyna. Czy wodór i prąd, czy wodór i benzyna?
Takich jeszcze nie ma, chociaż w projektach studenckich przewidujemy już realizację takich rozwiązań. Klasyczny silnik za płonem iskrowym, zasilany benzyną i hybrydowy układ napędowy.
No to w takim razie sam pan sprowokował kolejne pytanie, profesorze. To dlaczego nie jeździmy jeszcze samochodami wodorowymi, skoro wodór ma tyle zalet, przynajmniej tak go malujemy?
Panie redaktorze, przemysł samochodowy ma ogromną bezwładność. W przemyśle samochodowym nie da się z dnia na dzień wszystko zmienić. Poza tym proszę pamiętać, że pojazdy samochodowe są obsługiwane przez ludzi nie do końca przygotowanych do tych czynności wszystkich. My musimy przygotować zarówno grunt technologiczny w sensie opracowania technologii wytwarzania, oferowania ludziom nowych produktów i musimy również społeczeństwo przygotować do nowego typu pojazdów, do nowego typu nośników energii. A wodór dla wielu ludzi kojarzy się z bombą wodorową. Ludzie się boją tego paliwa.
No ale czy chce pan mi powiedzieć, że taką trochę analogię z lotem na Marsa, gdzie się mówi, że to nie technologia jest problemem, tylko ludzka psychika. Chce pan powiedzieć, że technologia napędów wodorowych jest gotowa do tego, żeby ją szeroko wykorzystywać, tyle tylko, że właśnie ta bezwładność staje się tutaj problemem?
Panie redaktorze, samochody zasilane wodorem, wyposażone w ogniwa paliwowe, są już oferowane na rynku od dobrych kilku lat. Autobusy zasilane ogniwami paliwowymi, wodorowymi ogniwami paliwowymi, są testowane na przykład też w Krakowie. Technologia jest gotowa, tylko musimy opanować całość, czyli całą machinę, która będzie nam produkowała ten wodór, jak również społeczeństwo, warsztaty, zaplecze całe motoryzacyjne do obsługi tych nowych urządzeń.
No i infrastrukturę do tankowania, no, bo w przeciwieństwie do samochodów elektrycznych, gdzie infrastruktura jest w każdym gniazdku, w pewnym sensie. Ile w Polsce mamy teraz stacji wodorowych?
W tej chwili, jeśli się nie mylę, są 3, czwarta będzie lada dzień otwarta. To jest stanowczo
to
za
nie
mało,
pomaga.
Jak na kraj, który ma 38 milionów ludności.
W czym jest problem? Albo inaczej, od czego powinniśmy zacząć? No bo nikt nie będzie kupował samochodu wodorowego, jeżeli stacji wodorowych będą na kraj 3, 4, a nawet jak będzie 40, to i tak będzie mało. Z drugiej strony nikt nie będzie budował takich stacji, no bo niby dlaczego, skoro nie ma samochodów wodorowych? No i jak to błędne koło w tym momencie je przeciąć?
Panie redaktorze, tu jest taki paradoks. Mianowicie Polska jest 5. albo 6. producentem wodoru na świecie. Z tym, że jest to wodór produkowany z paliw kopalnych i wodór, który w całości jest używany przez polski przemysł chemiczny. Natomiast do celów transportowych preferowany jest tak zwany zielony wodór, który jest produkowany z odnawialnych źródeł energii. Bo nie sztuka, proszę państwa, jest spalić węgiel kamienny w elektrowni, wyprodukować prąd, z tego, z metodą elektrolizy wyprodukować wodór i ten wodór używać do napędu pojazdów. Bo wtedy my po prostu emisje zarówno toksycznych składników, jak i dwutlenku węgla przenosimy z rur wydechowych samochodu na kominy fabryczne.
To porozmawiajmy zanim o tych kolorach wodoru, bo tych kolorów jest znacznie więcej i super, gdybyśmy te kolory tak rozszyfrowali. O samym wodorze. Jak myślę o tym pierwiastku, to wydaje mi się, że to jest jeden wielki paradoks. Bo z jednej strony to jest najczęściej występujący pierwiastek we wszechświecie. Z drugiej strony, jak kilkanaście dni temu, chyba może kilkadziesiąt, opublikowano wyniki badań geologicznych, z których wynikało, że gdzieś tam we Francji są złoża czystego wodoru, to wybuchła euforia. Tak jak gdyby, no to tu już pierwszy paradoks. Albo coś jest najczęstsze we wszechświecie, albo wybucha euforia, jak znajdujemy to na przykład w skorupie ziemskiej. Drugi paradoks polega na tym, tak mi się wydaje, że to jest pierwiastek najprostszy i proszę powiedzieć, czy gdybym powiedział, a równocześnie najtrudniej go transportować, zmagazynować, czy bym przesadził?
Panie redaktorze, te naturalne złoża wodoru są bardzo rzadkie. I to rzeczywiście ta euforia, która wybuchła we Francji, należy do wyjątków. Natomiast my staramy się wodór pozyskać w możliwie najprostszy sposób z ogólnie dostępnego medium, jakim jest woda. Z tym, że ze względów technologicznych to nie jest takie proste. Wiązanie atomów wodoru z atomami tlenu w cząsteczce wody jest na tyle mocne, że musimy dużo energii dostarczyć, żeby te wiązania rozbić.
No to tutaj pierwsze pytanie. Czy ilość energii, jaką musimy dostarczyć do rozbicia, czy żeby rozbić, zostaje pokryta z przepalenia, ze spalenia, czyli z połączenia z tlenem, z powrotem wodoru, czy ta reakcja jest z definicji deficytowa?
Nie. Ta reakcja jest opłacalna na tyle, że opłaca się wodór produkować metodą elektrolizy i wykorzystać go również do celów transportowych. Panie redaktorze, nie ma naturalnych paliw, które by się nadawały natychmiast do wykorzystania. Przecież nawet benzyna czy olej napędowy, który na co dzień wykorzystujemy, on musi być wydobyty gdzieś w złożach na Syberii czy w Wenezueli, musi być przetransportowany przez długą jakąś drogę, musi być następnie metodami technologii chemicznych przerobiony na paliwa, co się nadają do użytku, następnie muszą być przewiezione do stacji dystrybucji i dopiero wtedy my to paliwo możemy zastosować. Także każdy nośnik energii, on ma za sobą bardzo długi łańcuch przemian energetycznych, które zmniejszają sprawność tego całego...
Na każdym kroku się coś traci.
Ale oczywiście.
No ale z tego, co pan mówi, to wodór ma dużo krótszy ten łańcuch niż na przykład ma ropa naftowa przerabiana na benzynę czy na diesla.
Jest inna zaleta wodoru, o której się bardzo rzadko mówi. Wodór jest właściwie jedynym nośnikiem energii, który nie jest obciążony geopolitycznie. Panie redaktorze, znamy sytuację, kiedy wybuchła w latach 60. wojna arabska i w Europie stanęły samochody wszystkie. W tej chwili konflikt w Rosji spowodował, że nie mamy dostępu do taniego gazu. Mało tego, nie mamy dostępu do złóż niklu, które są największe na świecie w Rosji, a nikiel jest potrzebny na przykład do produkcji baterii elektrycznych. Nie mówię już o licie, kobalcie czy elektrodach grafitowych, gdzie też złoża tych pierwiastków są tylko w wybranych krajach świata.
I wodór tego nie ma, no bo jest robiony z wody, ale z drugiej strony on nie jest tak sam z siebie robiony z wody, tylko potrzeba urządzenia. W tym urządzeniu nie potrzebujemy tych pierwiastków ziem rzadkich?
Niestety potrzebujemy w tej chwili, tylko w znacznie mniejszej ilości niż w wszystkich innych procesach. I jeżeli my jesteśmy w stanie tanio wyprodukować energię elektryczną, na przykład z elektrowni wodnej, tak jak to się dzieje w Norwegii, czy powiedzmy z elektrowni wiatrowych, to co jest w Niemczech, oni mają nadmiar niekiedy tej energii, czy powiedzmy z ogromnych farm fotowoltaicznych, które są zakładane już w Emiratach Arabskich czy w Maroko, to wtedy ten proces jest znacznie prostszy i bardzo opłacalny, znacznie bardziej opłacalny niż produkcja tradycyjnych paliw.
A co z Polską? Bo pan opowiedział o krajach, w których albo z powodów no, jakby ukształtowania terenu energia wodna, energetyka wodna jest bardzo rozwinięta, albo z powodu ułożenia na naszym globie, jak chociażby kraje arabskie, ilość słońca jest, czy energii tej deponowanej przez słońce jest dużo, dużo większa na metrze kwadratowym niż u nas. Jak my się w tej układance gdzieś tutaj, gdzie my tu jesteśmy wpasowani?
Polska leży w klimacie umiarkowanym. W związku z tym mamy trochę tego słońca, mamy trochę wiatru. Dotychczas w sposób nienależyty jeszcze wykorzystywaliśmy to. W tej chwili, jak pan sam wie, coraz więcej jest elektrowni wiatrowych, coraz więcej farm fotowoltaicznych. No my niestety nadal korzystamy z naszych zasobów, które mamy, czyli na przykład z węgla. I też część wodoru jest produkowana z gazu syntezowego, który powstaje z węgla kamiennego. Natomiast my jeszcze na szczęście mamy dostęp do pewnych zasobów wody. Nie cierpimy na taki deficyt wody jak na przykład Australia czy Północna Afryka. I dlatego u nas w sposób zrównoważony można osiągnąć pewne założone cele energetyczne.
Wracając do tego wodoru, pan wspomniał o tej cesze, że on jest odklejony od geopolityki. I to jest ważne, bo zgoda wiele źródeł energii jest no, miłych i sympatycznych w momencie, jak panuje pokój i dobrobyt, a jak się zaczyna coś dziać, to wtedy ich ceny szybko rosną. Natomiast wodór ma swoje ograniczenia, czy ma swoje wady wynikające z samego faktu, że jest wodorem. Jest bardzo małym atomem, w związku z tym bardzo trudno go utrzymać na miejscu. Czy my te wyzwania, te trudności już żeśmy rozwiązali, czy wciąż to dla nas jest jakiś kłopot?
Tych problemów jest jeszcze znacznie więcej w stosunku do tego, co pan redaktor tutaj wymienił. Ale my, inżynierowie, próbujemy z tym od wielu lat dawać sobie radę. Pierwszy taki krok. Wiadomo, że wodór rzeczywiście najmniejsza cząsteczka, która ma zdolność do dyfuzji w sieci krystalicznej metali, nie może być przechowywana w tradycyjnych stalowych butlach, bo po jakimś czasie ten wodór by uciekł. Już opracowano specjalne wielowarstwowe kompozytowe butle, które tego wodoru nie przepuszczają. Istnieją również duże podziemne magazyny wodoru, gdzie wodór jest pompowany do ogromnych kawern podziemnych i tam może być przez długi okres czasu przechowywany. I to jest ogromna zaleta, że wodór może pełnić rolę stabilizatora otwartej sieci energetycznej. Wiadomo powszechnie, że elektrownie największą sprawność osiągają w jednym optymalnym punkcie pracy. Natomiast pobór energii elektrycznej jest bardzo zróżnicowany.
Z elektrownią nie da się zrobić tak jak z tym urządzeniem przyciemniającym nam światło, że patrzymy, okej, trochę za dużo to skręcimy albo rozkręcimy, to tak nie działa.
A czy zrobić się da, tylko to nie jest racjonalne postępowanie. Racjonalnym postępowaniem jest eksploatacja elektrowni w optymalnym punkcie ze względu na sprawność, natomiast my musimy zagospodarować energię, która jest produkowana. Prądu elektrycznego nie da się schować do magazynu na chwilę, tak jak wlewamy do kanistra benzynę i używamy ją w późniejszym okresie, tylko prąd musi być konsumowany na bieżąco. W związku z tym, z tego nadmiarowego prądu możemy produkować w elektrolizerach wodór. Wodór możemy magazynować w ogromnych kawernach podziemnych i wtedy mamy, proszę Państwa, bezpieczny magazyn energii, z którego sobie w miarę potrzeb korzystamy.
No, a dlaczego takim magazynem nie może być akumulator?
Nie ma w tej chwili akumulatorów energii elektrycznej, które po pierwsze byłyby tanie, a po drugie byłyby bezpieczne w eksploatacji i byłyby dostępne dla wszystkich użytkowników. Proszę Państwa, mamy przykład w samochodach z napędem elektrycznym. Główna cena tego samochodu to jest bateria. To są baterie litowo-jonowe głównie obecnie, które wymagają pierwiastków ziem rzadkich, pierwiastków, które są obciążone bardzo mocno czynnikiem geopolitycznym i które jeszcze jednak magazynują bardzo mało tej energii. Bo proszę Państwa, samochód, który osiąga w tej chwili zasięg rzędu powiedzmy 600-700 kilometrów, musi być wyposażony w baterię, która waży więcej czasami niż 1000 kilogramów. Czyli połowa masy pojazdu to jest tylko bateria, którą my musimy cały czas przewozić.
Gdyby Pan miał zrobić taką checklistę i takimi kwadracikami, czy najpierw wypisać wszystkie wyzwania związane z wodorem, ale mam tu na myśli całą ścieżkę, czyli nie tylko jego produkcją, ale też magazynowaniem, przesyłaniem, wykorzystaniem, no to pewnie tam tych punktów by się znalazło, nie wiem, kilkanaście. A później, gdyby Pan miał odhaczyć, to już żeśmy załatwili, to już żeśmy rozwiązali, co by było odhaczone, a co by jeszcze zostało do rozwiązania?
Poważnym problemem jest zakup elektrolizerów, które są bardzo drogie, produkuje tylko kilka wyspecjalizowanych firm na świecie. Drugi problem, problem ogniw paliwowych, które są podstawowym, prawda, źródłem energii.
Czyli odwrotny elektrolizer.
Odwrotnie, tak. No, w przybliżeniu odwrotnie działa do elektrolizera. Jest tylko kilka firm na świecie tak naprawdę, które produkują, prawda, dobre, wydajne ogniwa paliwowe. To jest taka wąska ścieżka w tej chwili.
No dobrze, ale no to wracając do tego, o czym Pan wcześniej powiedział, że te technologie są, a teraz Pan mówi, no, że są, ale tak naprawdę jest to bardzo drogie i tylko kilka osób potrafi to zrobić. No to w zasadzie ich nie ma.
Panie redaktorze, motoryzacja to jest problem globalny i tutaj występuje tak zwany efekt skali. Jeżeli my produkujemy, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy takich urządzeń, będą one horrendalnie drogie. To jest tak, gdyby pan redaktor chciał sobie kupić w tej chwili ręcznie produkowany samochód, powiedzmy Rolls-Royce'a, wtedy on jest niedostępny dla normalnego człowieka. I tu bym powiedział, że te ogniwa paliwowe są mniej więcej teraz tak produkowane jak Rolls-Royce'y.
I to jest jedyny problem?
To nie jest jedyny problem, ale w motoryzacji to jest główny problem. Czyli tutaj musi zadziałać efekt skali. Jeżeli skala i zapotrzebowanie na te urządzenia będzie duża, cena tych produktów będzie z dnia na dzień coraz mniejsza.
Jakiej wielkości to są urządzenia? Czy pytam dlatego, że jakoś tak mentalnie bardzo podoba mi się taki koncept, w którym Ktoś ma panele fotowoltaiczne na dachu albo na garażu, a w piwnicy albo właśnie w garażu ma jakieś urządzenie, może wielkości lodówki, które wtedy, kiedy prądu jest za dużo, zamienia go w wodór, a wtedy, kiedy jest za mało, wodór z powrotem w prąd. Czyli innymi słowy, traktuje ten wodór nie do końca jako paliwo, jako źródło energii, raczej jako magazyn energii. Pan się uśmiecha, to rozumiem, że na razie ten obraz jest nieco naiwny.
Panie redaktorze, też mam takie marzenie. Chciałbym, żeby tak było. Nie jest to na razie możliwe, bo to są urządzenia za drogie, urządzenia skomplikowane w eksploatacji, ale już na poziomie na przykład powiatu czy województwa jest to bardzo realne. W jednostkach administracyjnych wielkości powiatu mogą egzystować lokalne elektrolizernie, które będą na potrzeby powiatu produkować wodór. Ja bym chciał tutaj do jednej rzeczy ciekawej nawiązać. Miałem okazję w 2018 roku być na takiej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa wodorowego w Australii. W południowej Australii, w Adelaidzie. Dlaczego w Australii ta konferencja? Dlatego, że Australia jest głównym dostarczycielem wodoru dla Korei i do Japonii. Dlaczego Australia? Oni produkują wodór niestety z węgla. I co prawda dwutlenek węgla, który powstaje w tym procesie, pompują pod ziemię, ale nie jest to wodór ekologiczny. Natomiast na tym sympozjum prezydent tej Australii Południowej wystąpił z ciekawą propozycją. Mianowicie on stworzył taką wizję, że na niedostępnych terenach pustyni australijskiej, w tym australijskim Outbacku, mają powstać ogromne farmy fotowoltaiczne, zautomatyzowane, które będą produkowały prąd elektryczny i w sposób automatyczny przekazywać energię do elektrolizerów, które będą produkowały wodór. Ale od razu, jak on to mówił, pojawił się głos z sali: panie prezydencie, a skąd tam wodę wziąć? Powiedział, to jest problem i dlatego część tej energii będzie przeznaczona na pompowanie wody morskiej, odsalanie tej wody i dopiero z tej wody będzie produkowany wodór. Ale powiedział, bilans energetyczny, biorąc pod uwagę stopień nasłonecznienia tych zupełnie niedostępnych obszarów, jest pozytywny. I wtedy ta koncepcja przewidywałaby, żeby produkowany wodór łączyć w amoniak.
Okej. Okay. To będzie jeszcze bardziej skomplikowana opowieść.
Tworzyć wodę amoniakalną i w postaci wody amoniakalnej wodór można transportować klasycznymi tankowcami, które my mamy do dyspozycji, na bardzo duże odległości.
No dobrze, ale tam, gdzie dojedzie, trzeba przeprowadzić proces odwrotny, na który się znowu traci.
Tak.
Z wody amoniakalnej wyciągnięcie najpierw amoniaku, a później wodoru wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowane niż wyciągnięcie wodoru z czystej wody.
Panie redaktorze, ale pierwotne źródło energii jest to energia słoneczna, która tak i tak ociepla ten Outback australijski. Czyli proszę zobaczyć, my korzystamy z energii, która w tej chwili nie jest wykorzystana. To, że ten proces jest obarczony określoną sprawnością, to każdy inżynier wie. Ale my dzisiaj tej energii nie wykorzystujemy.
No dobra, ale gdyby teraz policzyć, nie chcę się czepiać, bo pewnie to ktoś policzył, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jeżeli nawet my tej energii nie wykorzystujemy, ale po to, żeby wykorzystać, musimy zainwestować w farmy, musimy zainwestować w pompowanie, musimy w odsalanie, w elektrolizery, później w zamianę tego wszystkiego, to czy to nie jest sytuacja, w której pies zaczyna zjadać swój własny ogon i na koniec dnia, jak w tym Excelu to podsumujemy, to nam wyjdzie, no dobra, może to i jest ładne, może to i politycznie jest poprawne i nawet całkiem ciekawe technologicznie, ale tak naprawdę niewiele z tego mamy. Bo to jest tak naprawdę pytanie o wodór w ogóle.
Tak,
bo pan
tak.
Narysował pewien obraz wyjątkowo skomplikowany. Tak. Natomiast nawet gdyby ten proces uprościć, to wciąż pojawiają się głosy i trudno tym głosom odmówić jakiejś racjonalności. Głosy, że tak naprawdę w tym wszystkim to niespecjalnie się jeszcze opłaca.
Ja nie jestem ekonomistą, ja jestem inżynierem. Ale jeżeli ja prześledzę cały proces produkcji obecnych paliw węglowodorowych, one są też obarczone tego typu problemami. Natomiast jest jedna mała różnica. Jeżeli my spalamy benzynę czy olej napędowy, czerpiemy z zasobów ziemi, które kiedyś się skończą. One nie są nieskończone. A w przypadku tej wizji, którą ja tutaj roztoczyłem panu redaktorowi, my korzystamy właściwie z nieograniczonych zasobów energii. I wtedy już sprawność przetwarzania tej energii jest dla nas mniej istotna.
Bo nie korzystamy z magazynu, tylko z czegoś, co dostajemy na bieżąco.
I jeszcze jedna ważna rzecz. Spalając paliwa węglowodorowe, niestety wypuszczamy do atmosfery niekoniecznie zdrowe substancje, plus gazy cieplarniane w postaci dwutlenku węgla. W przypadku wodoru tego nie ma.
Pomijając przyszłość, albo inaczej, z tej przyszłości wracając do teraźniejszości, ile mniej więcej, jaki procent zużywanego dzisiaj wodoru w celach energetycznych, czy do transportu, czy do innych, ale w celach energetycznych, to jest ten wodór tak zwany zielony, a jaka część to są wodory szare, czarne i tak dalej, bo o nich za chwilkę chcę też porozmawiać.
Na to pytanie ja panu nie odpowiem, bo nie ma nawet takich analiz. Bardzo często ludzie, którzy mają dostęp do danych, unikają odpowiedzieć na to pytanie. Wodoru zielonego jest bardzo mało w tej chwili. Wodór zielony w polskich warunkach jest uzyskiwany głównie z elektrowni wiatrowych, troszkę z fotowoltaiki. Tego wodoru jest mało.
No to w takim razie jaki wodór jest na rynku? Te kolory teraz może tak...
O kolorach.
Bo zielony to jest ten, który uzyskujemy w całości ze źródeł odnawialnych.
Tak jest.
Okej. Wspomniał pan o szarym, ale jest też czarny.
Czarny z węgla, czyli z węgla możemy uzyskać gaz syntezowy, z gazu syntezowego możemy wydzielić wodór.
A, czyli to nie to, że z węgla uzyskujemy prąd, a z prądu przez elektrolizer wodór?
Ale wtedy tym głównym nośnikiem energii, z którego powstaje wodór, jest węgiel.
Okay.
Drugą metodą to jest gaz ziemny. I teraz z gazu ziemnego istnieją dosyć wydajne metody. Gaz ziemny, główny składnik gazu ziemnego to jest metan, CH4. Prawda? Czyli mamy na jedną cząsteczkę węgla mamy cztery atomy wodoru. Mm-hmm. Natomiast efektem uzyskiwania wodoru jest emisja dwutlenku węgla. W niektórych systemach dwutlenek węgla pompuje się pod ziemię i wtedy uważa się, że on jest w miarę...
Zielonkawy.
I głównie tego typu wodór jest dostępny na stacjach paliwowych, wodorowych w Europie.
Czyli czarny z węgla, z gazu?
Głównie z gazu ziemnego.
Szary to jest jaki?
Szary to jest też tylko wtedy, jeżeli dwutlenku węgla nie pompujemy pod ziemię.
Okej. I to są te trzy kolory?
Wodór zwany fioletowym albo purpurowym, który pochodzi z elektrowni jądrowych. I tutaj jest pewna taka nadzieja. Mianowicie w elektrowniach jądrowych występują procesy wysokotemperaturowe, dzięki którym można pozyskać wodór z termicznego rozpadu cząsteczek wody.
Właśnie, to może warto powiedzieć, że wodór z wody można na kilka sposobów uzyskiwać. Jedna to jest elektroliza, czyli przyłożenie, powiedzmy, ładunku prądu.
Tak, potencjału.
Potencjału elektrycznego. Tak. Drugi to jest bardzo podgrzanie. Tak,
termiczny rozpad wody. I to można uzyskać jako taki uboczny produkt w elektrowniach jądrowych. Między innymi Francja, która ma tą energetykę jądrową dosyć mocno rozwiniętą w Europie, ona korzysta z takiego wodoru.
Jeżeli wodór ma mieć przyszłość, ale w takim rozumieniu szerokim, czyli jeżeli bardzo skupiamy się na tym, żeby jego produkcja nie wiązała się z emisjami żadnymi, to mówimy tylko i wyłącznie o wodorze zielonym, ewentualnie tym fioletowym.
Raczej o zielonym wodorze.
Raczej o zielonym. I patrząc na to, co mamy dzisiaj, to z technologią albo z ilością zielonego wodoru jesteśmy daleko, daleko w lesie. Jak pan sobie próbuje wyobrazić przyszłość, nie przyszłość na tyle daleką, że w zasadzie każdy może powiedzieć wszystko, tylko przyszłość realną. Czy pan widzi przyszłość wodoru w napędzie samochodów takich indywidualnych, czy raczej takich flotowych, mam na myśli, nie wiem, zajezdnie autobusów w mieście, albo karetki pogotowia, albo no nie wiem co tam jeszcze, ale na pewno nie samochód Kowalskiego czy Nowaka.
Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem generalnie elektromobilności, ale w moim odczuciu indywidualne pojazdy używane w dużych aglomeracjach miejskich to mogą to być pojazdy zasilane z baterii elektrycznych.
Czyli krótkie dystanse.
Krótkie dystanse, zasięg nie większy niż 120-150 km. Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa, bez nadmiernych luksusów, bez niepotrzebnych elementów wyposażenia, z których w ogóle nie korzystamy. I taki samochód powinien być podstawą indywidualnego transportu w aglomeracjach miejskich. Ale transport dalekobieżny, transport międzynarodowy, transport przez różne strefy klimatyczne, transport morski,
kolejowy,
transport kolejowy, napęd różnego typu maszyn przemysłowych, na przykład maszyny wydobywcze, elektryfikacja bateryjna nie zdaje tutaj egzaminu. I tu jest największa szansa na zastosowanie ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Miałem okazję być w tamtym roku w centrum rozwoju jednej z dużych firm samochodowych, które produkują samochody zasilane wodorem. Nie chcę marki wymieniać. I w ośrodku badawczo-rozwojowym pokazano mi taki power pack w formie bryły o objętości około 1 m3, gdzie było zawarte ogniwo paliwowe wraz z wszystkimi komponentami. I wystarczy do tego tylko podpiąć zasilanie wodorowe i odprowadzać wodę i mamy ogromne ilości energii elektrycznej. To się nadaje do napędu maszyn budowlanych, do napędu autobusów, do napędu samochodów ciężarowych również.
Wspominał Pan o tym, że Polska jest, i to może być dla wielu osób no, zadziwiające, ale Polska jest jednym z największych na świecie producentów wodoru tak w ogóle.
Tak.
Jakby z czego się to bierze? Z rozwiniętego przemysłu chemicznego?
Z rozwiniętego przemysłu chemicznego. Głównie przemysł chemiczny, przemysł nawozów sztucznych, zakłady azotowe, plus przemysł petrochemiczny.
Okej, czyli nasze rafinerie.
Tak.
Ten wodór, który tam jest produkowany, on jest przez nich zużywany, czy to jest byproduct, który po prostu jest wyrzucany, wypuszczany w atmosferę?
Nie, nie, nie. W tej chwili te zakłady produkują wodór głównie na własne potrzeby. Ja należę do tak zwanej Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej i mieliśmy kiedyś spotkanie w dużych zakładach chemicznych, gdzie jeden z uczestników zadał pytanie dyrektorowi tych zakładów, a ile wodoru wy macie wolnego, który możecie rzucić na rynek? Nie mamy nic. My wykorzystujemy cały ten wodór dla własnych potrzeb. Oczywiście.
Ale żeby było jasne, nie dla potrzeb energetycznych.
Nie, nie, nie. Dla potrzeb głównie procesów chemicznych. Natomiast my musimy inwestować w rozwój właśnie produkcji wodoru zielonego.
No dobrze, ale czy z samego faktu, że jesteśmy no, jednym z liderów produkcji wodoru w ogóle, czy to nam ułatwia jakoś myślenie o produkcji wodoru zielonego przy założeniu, że świat pójdzie w tę stronę? Czy to są tak odległe technologie, ten zielony i ten szary i ten czarny i inne kolory, że tak naprawdę jesteśmy z innymi na tej samej linii startu?
Nie. Panie redaktorze, wydaje mi się, że dla Polski jest to pewna szansa. My w momencie rozwoju światowej motoryzacji byliśmy wtedy w trudnej sytuacji gospodarczej, to był okres międzywojenny, nie mieliśmy szans na dołączenie do światowej czołówki przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast teraz mamy dużo wykształconych i dobrych inżynierów, którzy są obeznani na co dzień z wodorem. I to jest nasza ogromna zaleta. I wydaje mi się, że ten okres to jest duża szansa, żeby Polska stała się jednym z liderów światowego rozwoju energetyki wodorowej. I dlatego też między innymi ja się tym zajmuję.
Czego nam brakuje? Bo Pan mówi o tym know-how, skoro aż tyle produkujemy. Pan mówi o wykształconych ludziach. No to w takim razie czego brakuje do tej układanki?
Tak jak we wszystkich działach gospodarki. Brakuje nam trochę odwagi, brakuje nam też kapitału, który moglibyśmy w to wszystko włożyć. Większość inwestycji związanych z wodorem bazuje na dotacjach unijnych. My nie mamy własnego kapitału.
Ale chciałbym o jednej rzeczy ciekawej powiedzieć. W 2012 roku realizowałem taki ciekawy projekt badawczy w jednym z zakładów chemicznych. Był nadmiar odpadowego wodoru, który był tak zwanym wodorem postprocesowym, czyli w pewnych reakcjach chemicznych wodór był wykorzystywany, a następnie te odpady były wypalane na pochodni. Nikt tego nie chciał, bo nie dosyć, że to był wodór zanieczyszczony często azotem, wyższymi węglowodorami, to jeszcze skład chemiczny jego się zmieniał bardzo szybko. Myśmy się podjęli takiego wyzwania, że stworzyliśmy siłownię o mocy około 1 MW zasilaną tym odpadowym wodorem. Opracowaliśmy unikatowy, zresztą opatentowany system sterowania, zasilania tłokowych silników spalinowych odpadowym wodorem, system, który sam sobie rozpoznawał jakość wodoru. Powiedziałbym, że w tym systemie sterowania są zawarte elementy sztucznej inteligencji. I teraz silnik sam reagował, jeżeli nagle wodór ze składu 98% przechodził na skład 60%. On sobie sam dobierał parametry regulacyjne, że mógł pracować na tym gorszym paliwie. Mało tego. Ten zakład był z daleka od miejsca naszej katedry. Myśmy w sposób zdalny mieli wpływ na regulację parametrów tych maszyn i mogliśmy sami dokonywać zmian łącznie z wyłączeniem silników, kiedy na przykład zagrażało to bezpieczeństwu.
Czyli przyszłość jest, tylko trzeba te klocki poukładać. Odwaga i pieniądze?
Odwaga i pieniądze. Odwaga i pieniądze. I proszę Państwa, wydaje mi się, że polskie społeczeństwo jest już w pewnym sensie lepiej przygotowane do przyjęcia nowego nośnika energii, bo my mówimy o transporcie, ale proszę pamiętać, że wodór będzie wykorzystywany, może być wykorzystywany w przemyśle hutniczym, w przemyśle ceramicznym. Ja często studentom mówię, niedługo być może jajecznicę na śniadanie będziemy smażyć na wodorze. To jest taki sam nośnik energii, jakim jest w tej chwili gaz ziemny.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Projekt Kopernik, Skłodowska-Curie i Czochralski byliby dumni, którego celem jest popularyzacja nauki i roli Polaków w rozwoju sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych i energetyki, jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 ministra edukacji i nauki. Kwota dofinansowania 483 tysiące złotych, całkowita wartość 664 tysiące 500 złotych, umowa z dnia 20 lipca 2023 roku.